Ay, bien, qué brava. Moi drope, de Panzer, Premier Donald Bus. Ora trama a tutti. Oddaję wam scenę.
Kampus Polska Przyszłości to ponad 400 gości, ale wiem, że na tego gościa wszyscy czekali ze specjalnym utęsknieniem. Donald Tusk. Kampus Polska Przyszłości jest przedsięwzięciem naprawdę niebywałym i chciałem podziękować z tej sceny wszystkim koleżankom i kolegom, którzy go współorganizowali. Moje koleżanki i koledzy politycy i polityczki są w Sejmie w tej chwili. Pozdrawiam ich serdecznie. Natomiast też chciałem wam podziękować, bo niebywałe jest to, że tylu wolontariuszy szykowało kampus i że on jest tak naprawdę waszym dziełem. Dziękuję wam bardzo. To, co powtarzamy przez cały czas, to to, że my naprawdę rozmawiamy o przyszłości. Że staramy się, aby ta debata przez ten tydzień, ale również debata polityczna w Polsce naprawdę skoncentrowała się na prawdziwych problemach. Jak dzisiejsi rządzący są oderwani od rzeczywistości, no widać po tym, jakie nam szykują pytania referendalne, dlatego że próbują rozstrzygać problemy albo takie, które zostały już dawno rozstrzygnięte, bo nikt nie chce podwyższać wieku emerytalnego, albo takie, które dzisiaj nie istnieją, dlatego że po tym olbrzymim odruchu solidarności ze strony polskiego społeczeństwa i przyjęciu naszych braci i sióstr z Ukrainy, nikt od nas nie wymaga w tej chwili przyjmowania setek tysięcy migrantów, o czym przez cały czas PiS opowiada. I tutaj na kampusie, i to jest najważniejsze, naprawdę rozmawialiśmy o tych prawdziwych problemach, o tych prawdziwych wyzwaniach. I dzisiaj chcemy też wam powiedzieć o tym z Donaldem, o czym zaraz się dowiecie na pewno w odpowiedziach na pytania, które będziecie zadawać. My też się koncentrujemy na przyszłości, na bardzo konkretnych rozwiązaniach, konkretnych problemów. Tutaj można zmierzyć na kampusie puls młodego pokolenia. Tutaj naprawdę widać, na czym ludziom zależy, co ich nurtuje. Co jest ważne? Nie ma niczego istotniejszego niż przede wszystkim kwestie związane z demokracją, z wolnymi wyborami. Nie ma nic ważniejszego i o tym przecież mówicie przez cały czas niż poszanowanie dla wszystkich, szacunek dla ludzi o odmiennych poglądach i dlatego też bardzo się cieszymy, że tutaj na kampusie Polska Przyszłości spotkali się ludzie o bardzo różnych poglądach. Ale łączy nas szacunek. Łączy nas to, że wszyscy jesteśmy przekonani, i to było słychać w tych debatach, że równość jest niesłychanie istotna, że to kobieta musi decydować o swoim zdrowiu i życiu. Że szacunek dla mniejszości, szacunek dla wykluczonych jest absolutną podstawą demokracji. Że prawdziwe państwo to państwo świeckie i że ten rozdział Kościoła od państwa musi przybrać bardzo konkretną formę. Odpisu podatkowego, tego, żeby Kościół nie był w sprawach podatkowych również traktowany w sposób wyjątkowy. I to są te kwestie, co do których większość z nas się zgadza, dlatego że to są cechy państwa w pełni nowoczesnego. Państwa, które patrzy w przyszłość. Wszyscy się również zgadzamy co do tego, że dzisiaj Polska jest bezpieczna i będzie bezpieczna tylko jak będzie silnym członkiem NATO, silnym członkiem Unii Europejskiej. Ale nie wystarczy o tym mówić, trzeba mieć również odpowiednie doświadczenie w tej sprawie. Trzeba mieć kontakty, bo dzisiaj cały świat funkcjonuje w taki sposób, że bez kontaktów, umiejętności przekonywania partnerów trudno mówić o prawdziwie odpowiedzialnej polityce zagranicznej. Kto ma lepsze kontakty niż Donald Tusk? Kto ma lepsze i większe doświadczenie? Tak się właśnie buduje politykę europejską. I to, o czym mówimy non-stop, że nie stać nas, żeby reformować kraj, być 500 miliardów złotych jest absolutnie oczywiste. I jeżeli na serio chcemy mówić o katastrofie klimatycznej i podejmować bardzo konkretne zobowiązania, do takich jesteśmy gotowi i będziemy o tym dzisiaj mówić, to też musimy jasno powiedzieć, że do tego potrzebne są pieniądze, po to, żeby tworzyć nowe miejsca pracy. Ale chciałem wam powiedzieć o trzech kwestiach, które wynikają dokładnie z debaty z wami. Po pierwsze, edukacja. Nie ma nic ważniejszego, jeżeli chodzi o przyszłość młodego pokolenia. Zero indoktrynacji w szkołach. O tym my właśnie jesteśmy. O tym, żeby polityk nie miał nic wspólnego ze szkołą. I to można robić, jeżeli się zostawi decyzję w rękach rodziców, nauczycieli i przede wszystkim uczniów. W Warszawie nikt nie używał podręcznika HIT, mimo że nie było tego typu zaleceń. Mam nadzieję, notabene, że tak będzie dalej. Przeładowane perspektywy. Przeładowane podstawy programowe. Skończymy z tym. Ze ślęczeniem nad książkami po nocach. Skończymy z tym. Wiemy, jak zadbać o to, żeby szkoła była nowoczesna i uczyła nowych kompetencji. Jak rozróżniać prawdę od fałszu. Jak zachowywać się w świetle cyfrowym. Jak zdobyć takie umiejętności, które pozwolą nam poradzić sobie ze sztuczną inteligencją. Bo jest jedna odpowiedź na sztuczną inteligencję. Jeszcze większa inteligencja. I tej inteligencji musi uczyć szkoła. Druga kwestia to psychiatria. I zobaczcie, my też mamy na to pomysł. Psychiatria dziecięca. Wsparcie dla NGO-sów. Specjalny pełnomocnik, który będzie o to dbał. Nie może sytuacja wyglądać tak jak dzisiaj. Muszą się na to znaleźć pieniądze. I w końcu wykluczenie komunikacyjne. To wy nam o tym mówicie. To są prawdziwe problemy. Ile jest miejscowości w Polsce, z których nie da się nigdzie dojechać, skąd nie odchodzi ani jeden PKS? W te ostatnie lata połowa mniej PKS-ów. To są prawdziwe problemy. I o tym rozmawiamy na kampusie i my też jesteśmy gotowi o tym rozmawiać. I na końcu, pamiętajcie to, co powiedziała jedna z naszych ukochanek powstanek, pani Ania. Wszyscy mówią w kontekście powstania warszawskiego o honorze, o odwadze. I słusznie. Ale pani Ania mówiła o przyzwoitości. Jak to piekielnie istotne. Przyzwoitość i wiarygodność. I o tym pamiętajcie wszyscy. I zwracamy się tutaj do wszystkich, którzy nas oglądają. Idźcie wszyscy na wybory. Idźcie wszyscy na wybory. I jedyne, co chcemy wam podpowiedzieć, bo na kampusie nie ma agitacji politycznej, to kierujcie się właśnie tym przesłaniem pani Ani. Wybierajcie ludzi przyzwoitych i wiarygodnych.
Przede mną stoi dzisiaj wyjątkowe zadanie. Jedno z najtrudniejszych w mojej karierze politycznej. Rafał Trzaskowski mnie bardzo tak lojalnie i serio uprzedzał, kampus to nie jest agitacja wyborcza. A ja jestem szefem partii w samym środku kampanii wyborczej na kilka tygodni przed tym zasadniczym rozstrzygnięciem. I nauczyłem się po kilku spotkaniach z wami na dwóch poprzednich kampusach, na Akademii Kampusowej, że niczego przed wami nie wolno udawać. Nie można wejść w żadną sztuczną rolę. To jest być może warunek podstawowy tego, o czym mówił Rafał, przyzwoitości. Chcemy siebie szanować, chcemy siebie traktować przyzwoicie. Nie możemy siebie oszukiwać. Nie możemy przed sobą udawać. Musimy mówić wprost i konkretnie. Chciałem tobie, Rafale, podziękować z całego serca za to, że podjąłeś wysiłek zainicjowania i wspólnie ze Sławkiem Nitrasem organizowania Kampusu Polska. To budziło i emocje. Pamiętacie, pierwszy kampus to było tuż po moim powrocie do polskiej polityki. Jak to jest możliwe? No przecież tu jest jakaś partia polityczna, tu jest jakaś inna inicjatywa. To okazało się tak ozdrowieńcze. Młodzi ludzie, którzy mają różne poglądy, ale którzy nie mają wątpliwości co do tego, co ich łączy. I ja odkryłem coś, przepraszam za to wspomnienie, ale akurat dzień jest stosowny, odkryłem coś w kampusach w waszym gronie, coś, co przypomniało mi ten czas, kiedy ja byłem w waszym wieku i kiedy Solidarność zwyciężała komunizm. To znaczy ta młoda wówczas generacja, ludzie w waszym wieku, mieli bardzo różne poglądy. Przychodzili z różnych miejsc. To byli robotnicy, studenci, profesorowie i nie mieli żadnych wątpliwości, że kilka fundamentalnych kwestii ich łączy. I że to nie jest w sprzeczności z konkretami. I tutaj na kampusie ja pamiętam z jaką presją, taką serdeczną, ale presją z waszej strony, spotkałem się, kiedy żądaliście zawsze odpowiedzi prostych, wyrazistych w tej sprawie. Jakie masz zdanie? Przestań kręcić. Powiedz, co zrobisz, jeśli wygrasz. I równocześnie w każdym z waszych pytań, ja widzę to w oczach każdej i każdego z was, jest to, co jest właściwie najważniejsze w tych spotkaniach, tak jak to było najważniejsze w roku 80 czy 89, że wy wiecie, że pytając, żądając konkretnych rozwiązań, macie ten background, ten fundament i że nigdy nie oddacie i że będziecie gotowi walczyć, nie tylko nie oddać, ale walczyć o takie rzeczy jak wolność, jak niepodległość Polski, jeśli byłaby taka potrzeba, te fundamenty demokracji, praworządność, szacunek dla każdego człowieka, że to są te kwestie, o których nie dyskutujecie, że jest kilka tych wspaniałych rzeczy, które zbudowały Polskę, wolną Polskę, pod koniec lat 80. To było to wielkie zwycięstwo Solidarności i o tym nikt nie dyskutował, czy ma być wolność, czy nie, czy ma być demokracja, czy autorytaryzm. A jak udało się zdobyć wolność i demokrację, to zbudowaliśmy wspólnie przestrzeń, tak jak wy tego dzisiaj chcecie, tu na kampusie i jutro w Polsce. Tę wolną, demokratyczną przestrzeń, gdzie będzie się można spierać z wzajemnym szacunkiem o konkretne rozwiązania. Chcę wam też podziękować za pewne podpowiedzi, no w tym było nawet więcej, no ochrzaniliście mnie nawet kilka razy i słusznie. I parę wniosków wyciągnąłem praktycznych. Nie wiem, czy jest koleżanka, która zapytała mnie i to w taki twardy śląski sposób, czy ja załatwię język regionalny śląski. Myśmy nawet trochę się tak serdecznie wtedy posprzeczali. Ja powiedziałem, no ej, Ślązacy, ja zadbałem o język kaszubski, dlaczego Ślązacy chcą od Kaszeby, żeby walczył o język śląski, regionalny. Ale później pomyślałem sobie, skoro mam dzisiaj trochę większe możliwości niż koleżanka, która to pytała, to jest też moje zadanie. I tak, to nie jest kokieteria. Dzięki temu spotkaniu na Śląsku spotkałem się z wieloma działaczami, samorządowcami, ludźmi kultury i wpisaliśmy to do naszego projektu. Język regionalny śląski będzie załatwiony. Dzięki wam takie konkretne sprawy i to się ułożyło mi, Rafałowi, całej naszej grupie, ułożyło się w głowie w ten projekt 100 konkretów na pierwsze 100 dni z bardzo różnych dziedzin. Mówiliście też na kampusie o prawach kobiet, co zupełnie oczywiste. Znaczy, to jest dramat, że to jest oczywiste, że w Polsce trzeba żądać równości praw dla kobiet i mężczyzn. Ale to dało też asumpt i taką potrzebę naszą wewnętrzną, żeby konkretnie powiedzieć, że będziemy za prawami kobiet, w tym w tak kontrowersyjnej sprawie jak aborcja. Do 12 tygodnia decyzja kobiety w porozumieniu z opieką lekarską, ale decyzja kobiety. Tak naprawdę to wy, szczególnie dziewczyny, ale z taką jasnością powiedziałyście, nie tylko mnie, ale całej Polsce, że tu nie chodzi o żadne ideologie. Tu chodzi o to, czy o kobiecie ma decydować ona sama, o jej życiu, o jej zdrowiu, o jej przyszłości, czy ktoś poza nią, instytucja, prokuratura, ksiądz, policjant, działacz partyjny. Wyście potrafili to postawić na takim elementarnym, oczywistym poziomie. Jeśli mówimy o prawach kobiet, to oznacza, że mówimy o możliwości podejmowania decyzji we wszystkim, co dotyczy kobiet, przez same kobiety, a nie przez kogoś innego. Tutaj też padały pytania na kampusie, pamiętam to jak dziś, a czy wy nie dacie się oszukać, na przykład czy oni nie sfałszują wyborów, to w jakim sensie tutaj rodziła się taka wiara w to, że możemy przypilnować, żeby żadna władza nie ukradła obywatelom wyborów. I wiecie, jak zaproponowałem Sławkowi Nitrasowi, słuchaj, zajmij się tym, to dlatego, że widziałem, jak genialnie zorganizowany jest kampus i ile tu jest energii i gotowości, jeśli nie do działania na rzecz tej czy innej partii, bo to rozumiem, ale gotowości na rzecz działania w obronie na przykład demokracji i uczciwych wyborów. No i pogadałem wtedy ze Sławkiem Nitrasem i on znalazł czas niezależnie od kampusów. I ja wtedy złożyłem tu przed wami uroczyste przyrzeczenie. Będzie 50 tysięcy ludzi. Taką armię zbudujemy, gotowych do kontrolowania wyborów w każdym lokalu wyborczym. I wczoraj czy przedwczoraj Sławek Nitras mógł wam to zameldować. Tak, ponad 45 tysięcy ludzi zapisało się i będą pilnować demokracji przed tymi, którzy tę demokrację chcą zawłaszczyć albo zniekształcić. To jest w dużej mierze wasza zasługa, bo wasza energia i determinacja nam powiedziały, że to jest możliwe. I ja jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, ostatnią, to co dla mnie jest tak ważne. Wy to przecież czujecie, że tu chodzi o te rzeczy i fundamentalne, i że zagrożenia są naprawdę serio. One dotyczą zdrowia. Nikt tak nie dramatycznie nie przeżył pandemii jak wasze pokolenie. To była wyrwa w życiu. To zmieniło właściwie wszystko. To był też cios psychiczny. My dzisiaj mamy to pokłosie w polskich szkołach. Długo o tym rozmawialiście, nie muszę wam przecież tego uświadamiać, to wy nam to uświadamiacie. Mamy doświadczenia takie dramatyczne, które pokazują, że zła władza może doprowadzić do tego, że niepotrzebnie, nadwymiarowo to się nazywa, może umrzeć 200 tysięcy ludzi. Tak się stało w Polsce. Niestety w Polsce złe decyzje i brak decyzji doprowadziły do tego, że byliśmy w Europie rekordzistami. Zła władza to jest coś, co dotyka waszego bezpieczeństwa, tego najbardziej elementarnego, zdrowia i życia w sytuacjach krytycznych. To wy mówicie często o tych potrzebach wartości Zachodu. Przecież to wy najlepiej chyba to zrozumieliście i najfajniej to opowiedzieliście, że chcecie władzy, która się nie wtrąca, taki model zachodni, demokratyczny. Władzy, która na co dzień nie wtrąca się w niczyje życie, ale jak jest potrzeba, nagła, dramatyczna, wojna, kryzysy o charakterze globalnym, pandemia, to ta władza jest obecna, aktywna i pomaga ludziom albo tym, którzy potrzebują pomocy, jak ludzie z niepełnosprawnościami. A ten wschód polityczny to jest władza, która chce wtrącać się, meblować wam życie każdego dnia. Ale jak jest potrzeba, jak jest wojna, jak jest pandemia, odwraca się plecami do ludzi i załatwia wyłącznie swoje interesy. To jest ta różnica fundamentalna między nimi a nami, między nimi a wami, między wschodem a zachodem, między wolnością a tym wschodnim autorytaryzmem. Oto tak naprawdę jest ten bój. I dlatego ja jestem tym tak przejęty, no we własnym interesie, my tutaj rozmawiamy, a tam właśnie jest kolejna odsłona tak zwanego Lex Tusk, więc będą chcieli mnie upolować, więc domyślacie się, że mam też osobistą motywację, żeby nie dać się upolować. Ale ona jest trzeciorzędna. Tak naprawdę bardzo bym chciał, żeby was nikt więcej w Polsce nie miał szansy upolować. i żebyśmy jakby mieli też do siebie takie elementarne zaufanie. My z Rafałem się umówiliśmy ponad 2 lata temu. Ja w to głęboko wierzę, że Rafał będzie robił dobre rzeczy dla Polski przez najbliższe lata. Rafał mi zaufał i wie, że ja mam do zrobienia w Polsce bardzo ważne rzeczy przez najbliższe tygodnie, może miesiące. Przedstawimy za jeszcze we wrześniu, 9 września, 100 konkretów na 100 dni, ale wcześniej musimy dokonać tej wielkiej zmiany. I tu gorąco was proszę, ja jestem wiernym uczniem tego Wałęsy z tamtych dawnych lat, który miał obsesję, że trzeba wygrać, że nie można się poddawać, że nie można być pięknoduchem, że idzie się na bardzo poważną, ciężką walkę, ciężki trud. Trzeba używać różnych sposobów. Więc ja chcę wam powiedzieć, że ja zrobię wszystko, żeby wygrać, ale nie żeby wam życie urządzać. Żeby wolność i demokracja, o którą moje pokolenie walczyło, była też waszym udziałem. I żebyście sobie sami własne życie urządzali. Żebyście urządzali Polskę wedle własnego rozumienia, a nie ludzi z mojej generacji. Ale liczę na wasze zaufanie, nawet jak będę podejmował decyzje trudne, kontrowersyjne. Ja chcę za wszelką cenę wygrać dla was tę przyszłość, a nie patrzeć jak kibic. Rozgadałem się, już się zamykam, obiecałem i jesteśmy, zdaje się, do dyspozycji i się nie boimy, nie?
Zatem przechodzimy do drugiej części i oddajemy głos naszym uczestnikom, słuchajcie. Proszę bardzo, pierwsze pytanie.
Bardzo dziękuję. Paweł z Warszawy, ja mam pytanie odnośnie polityki zagranicznej. Jak pan jako lider opozycji w tym momencie widzi kwestie sojuszów strategicznych po przejęciu władzy przez opozycję? Do jakiego kraju udałby się pan na pierwszą wizytę zagraniczną? Jak jesteśmy za granicą, to też zapytałbym, czy Platforma Obywatelska będzie kolejną partią centrową bądź prawicową po niemieckim CDU, po brytyjskich konserwatystach, która zagwarantuje równość małżeńską w Polsce, a nie związki partnerskie. Bardzo dziękuję.
Polityka zagraniczna dzisiaj w Polsce, w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, ma bardzo proste zadania przed sobą. Znaczy one są proste intelektualnie, znaczy nie trzeba niczego wymyślać. Ja powiedziałem o tym kilka dni temu w Sopocie. Jest oczywiste, że my musimy ratować to, co jest najważniejsze dla Polski w tej chwili, jeśli chodzi o relacje z Unią. To znaczy naszą obecność w Unii Europejskiej, to jest proces, żeby już nie było tego ryzyka, że nas za chwilę wyprowadzą. Więc jakby to ta wygrana jest potrzebna bezwzględnie po to, żeby nas nie wyprowadzono z Unii Europejskiej. I oczywiście trzeba natychmiast naprawić to, co jest konsekwencją złamania praworządności w Polsce. Więc trzeba Europie pokazać, że przywracamy praworządność pierwszymi decyzjami, bo jedną z konsekwencji tego będzie przywrócenie też polskich pieniędzy, tych setek miliardów złotych, które w Polsce powinny pracować. Więc oczywiście pojadę, no są 2 stolice, które dzisiaj... Każdy, kto w Polsce rządzi, musi mieć i w sercu, i w głowie jako najważniejsze. To jest Kijów, Bruksela, nieważna kolejność, bo od jednej i drugiej w dużej mierze zależy także nasza przyszłość. Nic się nie zmieniło. Zmieniają się okoliczności, zadania się nie zmieniają. Jest tutaj pani, była ambasador Stanów Zjednoczonych, nasza dobra znajoma, ona wie jak mało kto, jak ważne jest, żeby za wszelką cenę utrzymać dobre relacje transatlantyckie, niezależnie od tego, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i niezależnie od tego, kto rządzi w państwach europejskich. Że trzeba tę wartość wynieść poza zmiany ekip po obu stronach Atlantyku. Jedyną szansą przetrwania naszej politycznej i kulturowej cywilizacji jest trwały, nienaruszalny związek Europy i Stanów Zjednoczonych. I to niezależnie od tego, kto rządzi, musi mieć to wbite absolutnie jako zasadę naszego elementarnego bezpieczeństwa. Wiem, że tu temat związki partnerskie czy śluby par jednopłciowych, ten dylemat, on zawsze pojawia się na spotkaniach kampusowych i dotyczy bardzo wielu młodych ludzi bezpośrednio albo ze względu na ich empatię. Związki partnerskie będą na pewno wpisane w nasz projekt. I wydaje się, że jest szansa, że uda się zbudować większość w parlamencie, aby związki partnerskie stały się faktem natychmiast. Małżeństwa jednopłciowe są ciągle w przestrzeni kontrowersji wśród wielu partii wewnątrz Platformy, wewnątrz Koalicji Obywatelskiej i w innych partiach demokratycznych, o czym dobrze wiecie. Ja chcę uczciwie wam powiedzieć, że to zobowiązanie, jeśli chodzi o związki partnerskie, wydaje mi się wykonalne i uznaję je za priorytet, za zadanie na pierwsze 100 dni. Śluby jednopłciowe ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, kontrowersjami są o wiele trudniejszym projektem. I nie jestem pewien, że w przyszłym Sejmie, mieliście tu gości z innych partii, wiecie o czym mówię, czy znajdzie się na to większość. Chcemy, żeby decyzje zapadły możliwie szybko i żeby możliwie szybko mogły pomagać ludziom, nawet jeśli nie są idealne i doskonale skończone.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Proszę bardzo.
Dobry wieczór, tutaj Maja. Miałam przyjemność z panem się spotkać w Toruniu i rozmawiać o klimacie, więc o klimat będę pytać i o te konkretne, które pan przywołał. 60 organizacji pozarządowych określiło taki manifest 100 dni, w którym uwzględniło konkretne rozwiązania, które należy wdrożyć w sprawie ochrony klimatu i środowiska, więc chciałam się spytać, czy Platforma uwzględni je w swoim programie. Chodzi między innymi o uchwalenie prawa klimatycznego, aktu prawnego przygotowanego przez Fundację Client Earth, zmniejszenie odległości w ustawie wiatrakowej z 700 na 500 metrów, wyłączenie z użytkowania gospodarczego 20% lasów, obniżenie ceny za bilety na pociąg o co najmniej 50% i powołanie Funduszu Transformacji Energetyki ze 100% dochodów z systemu handlu emisjami. To jest tylko kilka, więc polecam zobaczyć cały program.
Dziękuję bardzo.
Kilka z punktów, które pani zgłosiła, mają charakter bezdyskusyjny. Kwestia ustawy wiatrakowej. Jak wiecie, ten lobbying w obie strony no jakby do tej pory nie przyniósł tego efektu, jaki nam chodzi. Dużo lat zmarnowano, ale to nie jest radykalny pogląd, te 500 metrów. Ja w ogóle uważam, że to jest problem wymyślony. Istnieje w Polsce wystarczająco dużo przestrzeni, aby rozwój energetyki wiatrowej nie był dokuczliwy z punktu widzenia wspólnot gminnych. Naprawdę to jest łatwe, jeśli ma się dobrą wolę i te 500 metrów to jest w ogóle bezdyskusyjne. Nie widzę żadnego problemu. Dopisałbym do tych punktów rzeczy, które są bardzo praktyczne i które w polskich realiach mają duże znaczenie. W tym nieszczęsnym KPO, co nam Kaczyński zabrał, byłyby przeznaczone gigantyczne środki na natychmiastową modernizację tych bloków węglowych energetycznych, które jeszcze przez kilka lat i tak muszą pracować. Ale ta modernizacja może oznaczać, że emisja z ich strony będzie radykalnie mniejsza. Reforma ETS-u, jak wiecie, to nie jest doskonały system. Bardzo bym przestrzegał przed ruszaniem całego systemu ETS, bo ten system też handlu emisjami, jak wiecie, ma przeciwników przede wszystkim po stronie tych, którzy kwestionują, którzy wypierają kwestię kryzysu klimatycznego. Więc ja będę w Unii Europejskiej bardzo uważnie obserwował, czy zmiana systemu ETS nie będzie obarczona ryzykiem, że to będzie zmiana na niekorzyść klimatu i środowiska. Bo nie jesteście sami na tej ziemi ani w Europie. I jak wiecie, te siły, nazwijmy je uproszczeniu, antyklimatyczne, one są też bardzo żywotne. W Polsce one są ukryte trochę w PiS-ie i bardzo jawne w Konfederacji. To nie jest jakaś radykalna mniejszość w Polsce. Musimy mieć świadomość, że te klimatyczne wyzwania to jest też wielka, poważna konfrontacja polityczna. Ja bardzo chętnie po spotkaniu wezmę te 100 punktów, jestem przywiązany do myśli o 100 konkretach, ale na przykład 20% lasów, no jak wiecie, to jest było przedmiotem głosowania między innymi w Parlamencie Europejskim. My jutro musimy odzyskać lasy z rąk tej partyjki pana Ziobry, bo my na razie mamy problem fundamentalny do załatwienia. Oni lasy wyrzynają i wywożą na potęgę. My znowu niestety wróciliśmy do problemu elementarnego. Oni zawłaszczyli, zabrali lasy, zmienili lasy państwowe w taką prywatę pana Ziobry i my nawet nie wiemy za bardzo, co się w polskich lasach dzieje. Także możecie liczyć na nas, jeśli chodzi o ochronę lasów. pierwszym zadaniem będzie maksymalne odpolitycznienie lasów państwowych i przywrócenie tej elementarnej normalności w lasach.
Słuchajcie, ja dodam jedną rzecz. Bo ja przeprowadziłem na ten temat naprawdę mnóstwo rozmów i były pytania, dlaczego nie byliście bardziej aktywni, jeżeli chodzi o walkę z kryzysem klimatycznym. I chcę wam powiedzieć jedno. W tej chwili przed nami jest absolutna katastrofa. Katastrofa. Znaczy, jeżeli ktoś nie rozumie tego, że Ziemia się pali, to go to kompletnie dyskwalifikuje do tego, żeby był politykiem w naszym kraju. I to chciałem wam powiedzieć. Mówiliśmy o wiarygodności. Jeżeli ja słyszę pewnego pana, odklejonego kompletnie od rzeczywistości, że on mówi, że nie wiadomo, czy człowiek ma wpływ na klimat, to znaczy, że jest kompletnie odklejony. Ale chcę wam powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że dzisiaj to jest sytuacja, która powinna nas wszystkich przekonać do tego, że tutaj rewolucja jest konieczna. Myśmy zawsze myśleli o polskim górnictwie. Ze względu na to, że to jest szalenie istotna sprawa, ze względu na polskie bezpieczeństwo i również na Śląsku już super istotna tożsamościowo. Dziękuję ci a propos, Donald, za te słowa o języku śląskim. To jest bardzo ważne. Ja się cieszę, że to się znalazło w tych naszych postulatach. Łatwiej mi będzie jeździć do Rybnika. Ale druga kwestia to jest to, że można doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy wszyscy będziemy w tym samym miejscu. Dlatego, że dla Śląska to jest kwestia również godności. I dlatego my mówimy o tym, że my chcemy, żeby Ministerstwo Przemysłu było na Śląsku. My chcemy mówić o tym, że możemy stworzyć mnóstwo super nowoczesnych miejsc pracy. Bo ta transformacja, która pozwoli nam walczyć z ociepleniem klimatycznym, może doprowadzić do tego, że Polska będzie super nowoczesnym krajem. Że nie będziemy skansenem ekonomicznym, jeżeli nie będziemy wdrażać tych wszystkich zmian, które są dla nas konieczne. Więc to nie chodzi tylko i wyłącznie o walkę z największą katastrofą, która przed nami, a rozejrzyjcie co się, dookoła siebie, co się dzieje. Te upały, te deszcze ulewne, które obserwujemy nawet dzisiaj. Musimy na serio to traktować. Ale to jest również szansa na totalną modernizację, na nowe miejsca pracy, nie mówiąc już o czystym powietrzu. I dlatego musimy to robić. Ale na końcu tak, na końcu czasem się to po prostu sprowadza do pieniędzy. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Przecież ja często podlegam tego typu presji z waszej strony i bardzo dobrze, że Warszawa mogłaby zrobić więcej. 10 miliardów złotych nam zabrał PiS przez te ostatnie 3 lata. W jednym mieście, i to nie mi, tylko warszawiankom i warszawiakom, gdyby te pieniądze i pieniądze z KPO, te setki miliardów złotych były w Polsce, to byśmy byli w zupełnie innym miejscu.
Dzień dobry, Kamil Bonas, jestem z Warszawy i dlatego o tą Warszawę będę pytał. W trakcie kampusu posłowie Szczerba i Joński prezentowali informację o tym, że podjęta została decyzja o wykupie gruntów lotniska Warszawa-Okęcie. Komitet Stały Rady Ministrów podjął również decyzję o tym, że ruch lotniczy zostanie przeniesiony z Okęcia na Centralny Port Komunikacyjny imienia Solidarności Baranów, co jest dla mnie skandalem. Panie Przewodniczący, co zrobicie, żeby rozliczyć wszystkie afery PiS-u i czy może nam pan obiecać, że tego dokonacie?
Wiecie, pan dotknął problemu szczególnie istotnego w ostatnich dniach. Jeśli te groźne sygnały o ograniczeniu, a w konsekwencji być może zamknięciu Okęcia się potwierdzą, co się dzieje w Baranowie, wszyscy wiemy, albo raczej powiedziałbym, nikt tak dokładnie nie wie, co się dzieje w Baranowie, poza tym, że jest tam niezła ekipa, która kosi kasę. Znaczy kosi trawę, ale kosi przede wszystkim kasę i to na niewyobrażalną skalę. Mamy no, już ten przekop, wiecie, ludzie tam, mówię o Mierzei, jak widzi się ile miliardów złotych pakuje się w takie pomysły Kaczyńskiego, jak przekop Mierzei czy lotnisko w Radomiu. I równocześnie jak widzimy te setki milionów na CPK, krzywdę ludzką przy wywłaszczeniach i żadnej realnej wizji, że to powstanie. Jak się dowiadujemy, że codziennie kilka pociągów jest zatrzymywanych poprzez taki mały sabotaż, i po kilkudziesięciu godzinach dowiadujemy się, że prawdopodobnie autorem tego sabotażu jest policjant. Ciekawe, z wydziału, który zajmuje się podsłuchami. Ja wiem, że my się już jakby do tego... Ja sam przestrzegałem, jak tylko przyjechałem też na pierwszym kampusie. Mówię, ludzie, kochani, nie przyzwyczajajcie się do zła, do łajdactwa, do dziwactw takich. Nie można uznać, że to jest normalność, że okej, machnę ręką, bo codziennie coś się dzieje. Ale ja sam już ledwo żyję czasami ze zmęczenia, bo codziennie 20 razy muszę otwierać szeroko oczy i mówić, nie mogę się na to zgodzić. Nie będę udawał, że to jest okej. Że CPK, gdzie nie ma lotniska, ale są dramaty ludzkie, że Okęcie, które ma zniknąć, gdzie Radom, który miał być wielką frajdą dla PiS-u, Przekop, etc. Nie możemy się na to zgodzić. Rozliczenie, jeśli chodzi o kwestie kryminalne, łamanie konstytucji, łamanie prawa, kradzieże w jasny dzień, sceny jak z filmów kryminalnych. Też pewnie już zapomnieliście o słynnym albańskim skandalu, o respiratorach, o wyborach kopertowych. Wiecie co? Na końcu oni już nawet wpadają na taki pomysł, że liderem listy, czy jednym z liderów listy do Sejmu ma być człowiek typu Mejza. Ja chcę wam powiedzieć, że... rozliczenie... które jest oczywiście warunkiem wstępnym do rozliczenia, jest wygrać te wybory. Ja chcę wam uświadomić, jak Polska może wyglądać, jeśli oni wygraliby ponownie wybory z Mejzą jako politycznym liderem i z tymi wszystkimi skandalami kryminalnymi, obyczajowymi, z tą pazernością. Jeśli oni by uzyskali ponownie mandat, czy jesteście w stanie sobie wyobrazić wtedy ich poziom bezkarności, arogancji, złodziejstwa? Jeśli uznaliby, że to jest okej dla nas Polek i Polaków, co wtedy zrobią? Że jest okej, że rakieta spada, że jest okej, że helikopter ma zabawiać, już nie pamiętam, Wąsika czy Wójcika, jednego z nich tam na jakimś pikniku, że pociągi, policjant może sobie krótkofalówką zatrzymywać i tak dalej. To będziemy mieli wszystko do potęgi szóstej. Rozliczenie nie może być oczywiście wstępem do odwetu. Chcę tutaj wam to bardzo też wyraźnie powiedzieć i proszę, pomóżcie mi, żeby ta wiadomość dotarła do każdego w Polsce. Nikt, kto uczciwie i przyzwoicie zachowywał się przez te 8 lat, czy on pracuje w spółce pisowskiej, że nikogo żadna krzywda nie spotka. Nikt pracy nie straci, dlatego że głosował na PiS. Ale będą odpowiadać, a niektórzy pójdą siedzieć za to, że zorganizowali system zorganizowanej kradzieży pieniędzy, rujnowania sensownej polityki, łamania konstytucji, łamania praworządności. Oni muszą być rozliczeni, bo inaczej nikt nikomu już nic nie uwierzy.
Ja na dwa zdania wrócę tylko do tego konkretnego przykładu, dlatego że po prostu szykuje się jakiś kolejny kosmiczny szwindel. I dlatego musimy o tym głośno mówić. Znaczy, ktoś się chce uwłaszczyć i zarobić grubą kasę. I oczywiście kto za to zapłaci? Mieszkańcy i mieszkanki Warszawy, dlatego że infrastruktura oczywiście zostawi się nam. Ale więcej, zainwestowaliśmy dziesiątki, o ile nie setki milionów złotych w rozbudowę lotniska na Okęciu, w kolej, w autostrady, które do niego doprowadzają. I nagle ktoś to po prostu chce wyrzucić na śmietnik, bo ma jakąś fatamorganę w głowie jakichś gości, którzy za grube miliony pilnują łąki. No tak to właśnie dzisiaj wygląda. I co więcej, powiem tylko jeszcze jedną rzecz, że każdy rząd powinien dbać o to, żeby stolica kraju służyła wszystkim Polkom i Polakom. Ja wiem, że stolice nie są często super popularne, ale to jest zadanie każdego rządu. Jednym z największych atutów Warszawy jest to, że ma tak dobrze skomunikowane lotnisko, z którego korzystają przecież nie tylko warszawianki i warszawiacy. Więc to jest po prostu jakiś totalny absurd. I to pokazuje dokładnie, jak ta władza myśli. Czyli jeżeli jest coś dobrego, to trzeba to zniszczyć. Tylko po to, bo ktoś ma jakieś fantasmagorie albo chce po prostu doprowadzić do kolejnego szwindlu. Więc to pokazuje, jak w soczewce po prostu państwo PiS.
Dzień dobry, Emilia z Krakowa. Panie premierze, pytanie kieruję do pana i pytanie to tak naprawdę będzie dotyczyło pewnej dawania szansy młodzieży i takiej motywacji do dalszego działania. Ja z perspektywy jednostki, która myślę, że jest bardzo aktywna, działa na rzecz tak naprawdę społeczeństwa, a ponadto przez całe liceum byłam laureatką stypendium prezesa Rady Ministrów, wszystkich stypendiów tak naprawdę za bardzo wybitny wysoki w nauce z Unii Europejskiej, także tych stypendiów lokalnych. Ponadto byłam wolontariuszką, kiedy wybuchła wojna i myślę, że o tym było powszechnie wiadomo. Natomiast nigdy nie było tej sytuacji, mimo że aktualny pan premier powinien, nigdy w życiu nie pogratulował mi. Nie spotkałam pana premiera, choć jestem tak naprawdę...
Brawa, dlatego że to nie jest tak naprawdę postawa, którą często obserwujemy, prawda? Bo my zawsze się boimy o sobie mówić, o swoich atutach. A właśnie trzeba mówić o swoich atutach i wcale się nie należy tego wstydzić.
I wrócę do tego. I tak
tylko nie za długo.
Jasne, nie za długo, chwilkę. I tak naprawdę aktualny pan premier nigdy nie pogratulował mi, nigdy nie podkreślił tego, że świetnie, że młodzi jesteście, że działacie, że macie chęci. Podkreślę, że jestem również finalistką olimpiady przedmiotowej.
Listy wyborcze są już zamknięte. Pytanie. Prosimy o pytanie.
Mam prośbę, by to były pytania, a nie wypowiedzi.
Jasne, ale to właśnie, jakby to jest wstęp do pytania, żeby zostało to dobrze zrozumiane.
Pytanie, prosimy.
Jasne. I teraz, panie premierze, takie pytanie. I mianowicie pytanie jest takie, panie premierze, czy w momencie, kiedy powróci pan do władzy, zatroszczy się pan o to, by takie jednostki były doceniane? My tak naprawdę, żebyśmy mieli tak naprawdę takie potwierdzenie od władzy, że jesteśmy...
Mamy pytanie, bo pilnujemy czasu.
Idziemy dalej. I bardzo proszę o krótkie odpowiedzi.
No zazdroszczę pani. I intuicja mi podpowiada, że przyszły premier złoży pani gratulacje i wyróżni panią. Czy ja dobrze... Ja nie byłem pewien i spytałem Rafała tego głosu z widowni, ale chyba to była prośba do mnie wytłumaczyć się z Giertycha, tak? Dobrze usłyszałem? Tak. Słuchajcie, no po to jesteśmy tutaj, żeby mówić też o trudnych rzeczach. Jak zaczynaliśmy tę... To jest dobrze sformułowane pytanie, tak. Powinienem się wytłumaczyć. Na początku tego spotkania prosiłem o zaufanie także w kwestiach, które nie zawsze budzą entuzjazm. I powiedziałem wam, że dla mnie rzeczą najważniejszą i temu chcę się poświęcić, bo mam kapitalne partnerki i partnerów wokół siebie, obok siebie, ze mną pracujących, którzy naprawdę świetnie zadbają o naszą wspólną przyszłość. Ja muszę na siebie wziąć tę ciemniejszą stronę polityki. Ja mam dosyć mitów i legend, jak wspaniale jest przegrywać. Jakie to jest niesamowicie arcypolskie powstać i przegrać. Ja nie chcę tego, nie chcę wam tego zafundować. Z Giertychem sprawa jest prosta. Kiedy Kaczyński uciekł przede mną, bo przecież wszyscy wiemy, że tak jest. Mówię, pani mnie ośmieliła, więc ja też teraz o sobie dobrze. Kaczyński uciekł przede mną. I chciał się schować w Góry Świętokrzyskie. Giertych pisze do mnie, będę miał dla niego dużo niespodzianek. Mógłbym się zdecydować, nawet z ostatniego miejsca. Dopadnę go tam. Moja kalkulacja była prosta. Jeśli to może, nie mam gwarancji, ale szukam, a jestem w sytuacji lidera partii, która nie ma ich pieniędzy, nie ma ich telewizji, nie ma ich podsłuchów, jakbyśmy mieli, nigdy byśmy ich nie stosowali. Czasami to bym aż chciał, ale nie, nie. Jest, w jakimś sensie, jeśli chodzi o narzędzia, o broń, o środki, o pieniądze, jesteśmy bezbronni. Musimy używać, to jest dokładnie ta sama lekcja, co właśnie tamtej solidarności z Lechem Wałęsą. Trzeba być sprytnym, bezwzględnym, szybszym, szukać manewrów, szukać forteli, ani przez sekundę nie spoczywać i im nie dać odpocząć. Ja chcę wam powiedzieć, odczuwa część z was dyskomfort z powodu tego ostatniego miejsca dla Romana Giertycha, to wam powiem, ja też. Ale większy dyskomfort ma Kaczyński. No to ludzie, no to rachunek jest prosty. No. Roman Giertych nie będzie wpływał na naszą politykę dotyczącą edukacji czy praw kobiet. On ma swoje poglądy. Ja nie chcę, żeby ktoś zmieniał swoje poglądy. On dzisiaj publicznie zadeklarował, wcześniej się zobowiązał wobec mnie. Jeśli wejdzie do parlamentu, jeśli będziemy go chcieli mieć ze sobą, będzie przestrzegał dyscypliny w głosowaniu. I też powiedział mi rzecz, której właściwie może nie powinienem mówić, ale pytacie, to powiem. Prędzej złożę mandat, niż złamie dyscyplinę głosowania Koalicji Obywatelskiej.
Możemy kolejne pytanie? Tak.
Dobra, proszę bardzo.
Dzień dobry, Piotrek z Baranówki pod Krakowem. No niestety muszę powiedzieć, że nie wszyscy w Małopolsce mają takie osiągnięcia jak koleżanka z Krakowa, która się wcześniej wypowiadała. Ale do rzeczy, bo nie będę marnował naszego czasu. Ja bym chciał zadać pytanie dotyczące nauki na własnych błędach. Z czym moim zdaniem Koalicja Obywatelska miała przez ostatnie lata troszeczkę problem. I chciałem zapytać, panie przewodniczący, panie prezydencie, jakie błędy waszym zdaniem są największymi błędami, jakie Koalicja Obywatelska, wcześniej Platforma, popełniły, co doprowadziło do przejęcia władzy przez PiS i utrzymania tej władzy, a co ważniejsze, jak w tych wyborach te rzeczy będą naprawione. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Pytamy po kolei, czy odpowiadamy na każdy?
Nie, odpowiadamy. Potem zrobimy rundkę, ale na razie możemy po kolei.
Słuchajcie, to... Już kiedyś chyba takie pytanie padło, nie wiem, czy na Akademii Kampusowej, czy na poprzednim kampusie. Ja zawsze proszę wtedy o wyrozumiałość. Za 40 dni są wybory. Przed chwilą mówiłem o konieczności skuteczności. Jak chcę być w ringu jak Mike Tyson. To nie ma się podobać, ale nie będę stał w ringu i mówił przeciwnikowi, takie błędy robię, tych nie będę robił. To w ogóle... Nie gniewajcie się, ale przecież sami co oceniacie. Jeśli chcecie posłuchać trochę o błędach, grzechach, winach Tuska, włączcie kanał telewizji, wiecie jakiej. Będziecie mieli potąd, no. Tych informacji. Jest tutaj kilkaset ludzi, od których naprawdę już coś w Polsce zależy. I są setki tysięcy, które nas oglądają. Ja nie mam agitować, ale przynajmniej zwolnijcie mnie z obowiązku opowiadania o winach Tuska przed wyborami.
Żeby wprowadzić mały suspens, to ja pociągnę tę dyskusję. Na jednym ze szkoleń kiedyś pamiętam, że ktoś mi powiedział, że na takie pytanie trzeba odpowiadać mniej więcej w taki sposób. Za mało chwaliliśmy się swoimi dokonaniami. Ale mówiąc zupełnie poważnie, bo ja się zgadzam absolutnie z Donaldem, to znaczy każde słowo, które my tutaj wypowiemy, będzie użyte przeciwko nam i nagłośnione przez chamską, manipulującą propagandę. Ale jedno chcę powiedzieć, to znaczy my wszyscy jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż byliśmy kiedyś. I to nas też odróżnia od tych, którzy dzisiaj rządzą Polską. Że my na serio słuchamy ludzi, że my na serio widzimy, że świat się zmienia, i że my na serio po to, żeby was przekonać i żeby ta nasza wiarygodność, o której mówiłem na samym początku, była dużo mocniejsza, my naprawdę wyciągamy wnioski z tego, co się dookoła nas dzieje. Na przykład jeżeli chodzi o to, co jest dla nas absolutnym priorytetem. I to jest ta różnica, że my jesteśmy gotowi... Czekajcie, ja zacytuję. My się ciągle uczymy.
Dzięki bardzo. Teraz dwa pytania.
Ale my na serio się uczymy.
Dzień dobry, jestem Alicja, jestem z Wrocławia i mam pytanie o aborcję. Giertych już był, więc to pominę, ale są jeszcze inne osoby, bo jeszcze półtorej roku temu Kidawa Błońska mówiła, że Platforma Obywatelska cały czas uważa, że aborcja jest złem i że nie powinna mieć miejsca, że dopuszczamy możliwość aborcji w wyjątkowych sytuacjach, ale nie na życzenie. Poncyliusz półtorej roku temu mówił, że jest za kompromisem aborcyjnym i że jego poglądy w Koalicji Obywatelskiej są bardzo dobrze znane. Schetyna pół roku temu powiedział, że nie jest zwolennikiem aborcji do 12 tygodnia. I moje pytanie, jak prawa kobiet mogą być waszym priorytetem, jeśli macie na listach takich ludzi? Jak my się mamy czuć bezpiecznie w kraju, w którym biorący miejsce z listy ma człowiek, który godzinę temu na Twitterze napisał, że są takie aborcje, które powinny być penalizowane? I no właśnie, pytanie, czemu macie na listach takich ludzi? Czemu wpuszczacie takich ludzi?
Kolejne pytanie od razu.
Dobra. Dzień dobry, Bartek również z Krakowa. Ja mam takie pytanko, od poniedziałku idę do szkoły od drugiej strony, czyli jako nauczyciel. Na 37 osób, raptem 3 osoby na moim kierunku, ja kończę matematykę, raptem 3 osoby idą dalej w stronę nauczyciela. Co zrobić w kwestii edukacji, żeby to się w końcu polepszyło? 500 jest braków w samej Małopolsce. To było tydzień temu, było 500 braków tylko w Małopolsce. No coś trzeba z tym zrobić.
Dzięki bardzo.
Ja nie oczekuję od kandydatek i kandydatów Koalicji Obywatelskiej, żeby wszyscy stanęli w jednym szeregu i powiedzieli, że są zwolennikami aborcji, czy że kochają aborcję, albo uważają aborcję w każdym tygodniu, miesiącu ciąży za podstawowe prawo kobiety. Nie gniewajcie się, ale jesteśmy precyzyjni. Ja wiem, ile ludzi, którzy są na listach, mają trochę inny pogląd w tej kwestii, ale też wiem, że każdy z nich zobowiązał się, że będzie przestrzegał dyscypliny. Na tym polega partia polityczna. Ludzie nie mają tam identycznych poglądów na każdy temat, ale muszą uznać, że są reguły wspólnej gry i że muszą pomóc doprowadzić pewne projekty do końca. Więc jeśli wam tutaj 2 lata temu, rok temu i dzisiaj to samo powtórzę, priorytetem Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, i to będzie projekt w ciągu pierwszych 100 dni w postaci projektu ustawy przedstawiony w Sejmie, to jest prawo kobiety do decydowania o przerwaniu ciąży do 12 tygodnia. Nie będę bawił się w dyskusje i debaty, czy aborcja na życzenie w 9 miesiącu powinna być penalizowana, czy nie, bo to nie jest przedmiotem naszej wewnętrznej refleksji. Ja chcę wreszcie doprowadzić do tego, żeby tę kwestię ucywilizować i żeby była poddana jakby tym oczywistym uprawnieniom kobiety. Ale jeśli podjęliśmy decyzję, że kandydatka, która uznała za stosowne na naszych listach powiedzieć, że jest zwolenniczką aborcji na życzenie do 9 miesiąca, to proszę ode mnie nie oczekiwać, że będę klaskał, bo ja nie akceptuję takiego myślenia. Ja się zobowiązałem i doprowadzę do końca ten projekt. On nie jest zachwycający dla wszystkich, dla niektórych jest zbyt radykalny, dla niektórych jest niewystarczający, ale jeszcze raz powtórzę zobowiązanie, które wziąłem na siebie. Przeprowadzimy w parlamencie, jedyny drobny warunek wygrać wybory, prawo kobiety do decyzji w sprawie przerwania ciąży do 12 tygodnia. I to jest moje zobowiązanie.
Ja może... Ja jedną rzecz dodam do tego i odpowiem na drugie pytanie o nauczycieli. Pamiętajcie o jednym, że znacie moje poglądy i wiecie dokładnie, jakie one są, natomiast, bo rozmawialiśmy tutaj wielokrotnie o tym, zresztą znacie też Donalda poglądy bardzo dobrze, bo przecież jest z nami trzeci raz. Natomiast pamiętajcie, bo też na końcu też trzeba o tym powiedzieć. To jest tak, że jeżeli jest się odpowiedzialnym za największą i najsilniejszą partię opozycyjną, która ma wygrać wybory, jeżeli się ma na pokładzie setki koleżanek i kolegów, którzy chcą zmieniać Polskę bezpośrednio i tysiące, którzy w danej partii politycznej są, to jest czymś całkowicie naturalnym, że pojawiają się różnice poglądów. Bo inaczej to mamy partię Kaczyńskiego, czyli totalny zamordyzm, że po prostu o wszystkim decyduje jeden człowiek kompletnie odklejony od rzeczywistości. I teraz zadaniem przewodniczącego partii, ale również nas wszystkich, tych, którzy podejmują decyzje w tych sprawach programowych, jest to, żeby doprowadzić do jakiegoś kompromisu, żeby wszyscy byli w stanie za jakąś decyzją się opowiedzieć. To nigdy nie jest proste. I wierzcie mi, to, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące stanowiska Koalicji Obywatelskiej w sprawie aborcji, to ono się naprawdę zmieniło. I my mówimy o tym super poważnie. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Natomiast to nie jest tak w żadnej sytuacji, że w każdej sprawie my możemy być jak najbardziej progresywni. Bo na końcu to nie jest partia, w której jest 5 osób, gdzie jest się dużo łatwiej porozumieć. Ale jedno jest pewne. W tej sprawie jesteśmy mega konkretni i nieprawdopodobnie zdeterminowani. I jeszcze wiemy, że nasze dziewczyny nas po prostu do domu nie wpuszczą, jeżeli byśmy mieli inne zdanie. Jeżeli chodzi o kwestie nauczycieli. Bo to jest piekielnie istotne i naprawdę dziękuję Ci za to, że wybrałeś taką ścieżkę kariery. To jest naprawdę wielki, wielki szacun.
Przechodzimy do kolejnego.
I to jest, ale moment. Krótko, ale jednak. Tylko, że to jest paranoja. Znaczy, to jest paranoja, że ja komuś muszę dziękować za to, że chcę zostać nauczycielem. Czy nauczycielką. Bo dzisiaj dokładnie w takiej sytuacji jesteśmy, PiS nas doprowadził do takiej sytuacji. Że dzisiaj bycie nauczycielem albo nauczycielką to jest po prostu heroizm. I tu nie chodzi o zarobki tylko i wyłącznie, chociaż też. Ale tu chodzi o to, że PiS po prostu próbuje zrobić wszystko, żeby obniżyć prestiż tego zawodu. Nic mnie bardziej nie wkurza. Nic mnie bardziej nie wkurza. Staraliśmy się i zmieniliśmy polską edukację na bardziej nowoczesną, chociaż oczywiście nie w wystarczający sposób. Zobaczcie, jak się zmieniła infrastruktura. Jak ja wchodzę do szkół, które oddajemy do użytkowania w Warszawie, to po prostu oczom nie wierzę. Jak sobie przypominam toalety, które kiedyś były w szkołach, czy te betonowe boiska popękane, które kiedyś były. To jest też miara cywilizacyjnego skoku. Ale przede wszystkim właśnie edukacja, która musi być super nowoczesna. I mówiłem o tym na samym początku we wstępie, że ona musi uczyć umiejętności, tych, które są potrzebne. I jeżeli kiedyś się wkuwało, właśnie pamiętacie o pantofelku, ktoś tutaj z was mówił, to dzisiaj to jest po prostu aberracja, żeby brać na siebie taką liczbę niepotrzebnych informacji. No przecież po to jest internet. Ja pamiętam, że jak kiedyś zorganizowany pierwszy egzamin został w Kolegium Europejskim, to mi oko zbielało, bo profesor mówi: dobra, przynieś wszystkie książki, przynieś wszystkie notatki i tak dalej, bo to jest rzeczywisty problem. Jak się później pracuje, to chodzi o to, żeby wiedzieć, gdzie znaleźć informację, szybko ją znaleźć, jak weryfikować informacje, a nie żeby wszystkim napchać sobie łeb. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie to znaleźć. I na tym to polega, bo idę do konkluzji. A mianowicie jestem absolutnie przekonany, bo sam byłem nauczycielem i jestem nauczycielem akademickim, że jeżeli się znajduje w tym zawodzie prawdziwą pasję i widać, że można zmieniać rzeczywistość, że dzieciaki, które się uczyło, nabyły nowe umiejętności, inny krytyczny sposób oglądu świata. Ja na przykład mega cisnąłem swoich studentów, jeżeli chodzi o prace magisterskie. I oni byli potem zdziwieni, że ja je czytam i każę poprawiać każde zdanie. Mówię, jeszcze po polsku to musi być dobrze napisane. Ale potem się okazywało, że oni mieli autentyczne umiejętności, bo ślęczeli, się okazywało, że akapit trzeba umieć napisać, że on musi mieć sens. To mi się chce wtedy pracować. Donald też był nauczycielem i też świetnie o tym wie, że nam się wtedy chce pracować. I to o to chodzi, o prestiż i o to, żeby nauczyciele też mieli kupę satysfakcji. I również nawiążę do polityki. To też jest cholernie ważne, bo często się nas pytają, jak to jest być na froncie, przecież to nie jest łatwe. Ale to o to chodzi, żeby też pracować z ludźmi w polityce, gdzie jest odrobina chociaż przyjemności z tego, że się przebywa z ludźmi, którzy myślą podobnie, którzy naprawdę chcą zmieniać kraj, którzy naprawdę chcą zmieniać rzeczywistość. Dlatego samorządowiec to jest taka fajna fucha, bo się zmienia rzeczywistość. Żeby mieć trochę tej pasji, żeby mieć trochę tej przyjemności, a nie ciągle się męczyć z jakimś gościem, który jest kompletnie odklejony od rzeczywistości, nie ma kompletnego pojęcia o tym, jak dzisiaj wygląda świat. I też po to jesteśmy, słuchajcie, w tej polityce.
Jedno zdanie, jak zaczynałem pracę nauczyciela, bo jestem z zawodu nauczycielem historii, bardzo krótko miałem okazję w tym pracować, to starszy nauczyciel, dzisiaj rozumiem, jak był nowoczesny. Taki starszy nauczyciel bierze mnie w pokoju nauczycielskim na bok i mówi: ty nie bądź głupi, nie zadawaj lekcji domowych. To jest taka moja osobista, mówi, strategia win-win. Dzieci szczęśliwe, że nie muszą odrabiać, a ja szczęśliwy, bo nie muszę sprawdzać. Obie strony. Ta jego motywacja może nie była taka najbardziej etyczna, ale wiele, wiele lat później zrozumiałem, że była w tym mądrość nie tylko taka życiowa, ale rzeczywiście zmiana systemu edukacji powinna polegać też na tych najprostszych i na takich najbardziej oczywistych decyzjach. I no tutaj bardzo liczę, zresztą jestem mówiony już na spotkanie z liderami organizacji związkowych nauczycieli z całego kraju jeszcze we wrześniu, żeby naprawdę zbudować tę synergię rodziców, nauczycieli i dzieci i żeby zdobyć się na tę odwagę, która zlikwiduje te kilogramy na plecach, te godziny bez sensu w domu spędzone i która przynajmniej częściowo ze szkoły zrobi przewodnika, a nie policjanta, który wbija coś tą symboliczną pałką do głowy. Ja jestem bardzo na tym punkcie uczulony też właśnie z racji mojego pierwszego zawodu.
Dzięki bardzo. I teraz przechodzimy do serii trzech pytań. Bardzo proszę.
Jestem Natalia, studiuję w Warszawie psychologię i mam pytanie. Co panowie sądzą o tym, żeby psychologowie kliniczni mogli wypisywać recepty? Bo wiem, że są takie pomysły i chciałabym poznać państwa odpowiedź.
Kolejne.
Dzień dobry, mam na imię Maciek, pochodzę stąd z Olsztyna i mam do panów pytanie, jakie mają plany dotyczące mechanizmów chroniących demokrację i praworządność, żeśmy za paręnaście lat nie mieli déjà vu względem tego, co się dzieje w Polsce od 2015 roku. Dziękuję.
Dzięki bardzo. I ostatnie. Kolejne.
Jestem Ola z Nysy, studiuję dziennikarstwo i zastanawiam się, co zrobicie z TVP Info, z TVP PiS, jeżeli wygracie wybory.
Ja uczyłem angielskiego przez wiele, wiele lat i dorabiałem w ten sposób jeszcze w liceum, a później na studiach i dzieciaki mnie nauczyły jednego, a mianowicie jak nie wiesz, jak odpowiedzieć na pytanie, to nie udawaj, bo ci potem udowodnią, że o czymś nie masz pojęcia. Więc ja będę musiał z tobą porozmawiać, jeżeli chodzi o kwestię tych recept, bo nie znam po prostu problemu i też ważne, żeby się umieć do tego przyznać. Jeżeli chodzi o kwestie związane z TVP PiS, to znaczy moje zdanie. Znaczy ja uważam, że TVP Info, żeby było jasne, w ogóle powinno przestać istnieć, bo bardzo będzie trudno odbudować markę i wiarygodność. Natomiast i to też pokazuje, że pewne decyzje, mimo że one, ja wiem, że radykalne decyzje, no bo na TVP Info po prostu no trudno, żeby się nam krew nie grzała. Dlatego, że i to też chcę powiedzieć, słuchajcie, bo to, znaczy jaka to jest demokracja, jeżeli partia polityczna używa pieniędzy publicznych i to olbrzymich do tego, żeby szerzyć kłamstwa i manipulacje. I to słyszeliście już milion razy. Jakie to jest ohydne. I że okej, my mamy twardą skórę, ale ta telewizja potrafi zaatakować nawet rodzinę Donalda. I przez cały czas gra w sposób całkowicie nie fair. Ale chcę powiedzieć o czymś zupełnie innym. Znaczy, jakim trzeba być pożytecznym idiotą i nie rozumieć kompletnie, co to znaczy patriotyzm, żeby w momencie, kiedy my mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, szukać wrogów wewnętrznych. To też pokazuje, że to nie jest tylko kwestia kłamstwa i manipulacji, tylko to, co robi ta telewizja nieszczęsna i to, co robi PiS, to jeszcze jest po prostu plucie w twarz prawdziwym patriotom. Oni nie mają monopolu na patriotyzm. I co więcej, to jest podważanie super istotnej racji stanu. To jest tak poważny zarzut, a nie tylko manipulacja. Natomiast rzeczywiście my się zastanawiamy nad tym, jak ratować telewizję, żeby ona była rzeczywiście publiczną. I rozmawiamy z autorytetami, mamy plany, bo rzeczywiście, no łatwiej oczywiście powiedzieć zaorać TVP Info, bo nikt nie chce zaorać TVP, bo oczywiście, że musi być normalna telewizja o standardach takich jak BBC. Ale że też trzeba się zastanowić nad tym, jeżeli miałby być kanał informacyjny, to że on musi być zupełnie inny niż do tej pory, że trzeba go zabezpieczyć, oddając również część zarządzania w ręce społeczeństwa, żeby to było uspołecznione. Bo informacja dzisiaj jest piekielnie istotna. Znaczy, my też nie możemy powiedzieć, dobra, no to nie ma w ogóle kanałów informacyjnych. Czyli krótko mówiąc, pracujemy nad tym
I chcemy doprowadzić do takich rozwiązań, które przywrócą nam prawo do informacji, ale również zabezpieczyć na przyszłość, to się wiąże z pytaniem o praworządność. Donald na pewno powie więcej, bo to jeden z najważniejszych tematów, żeby przywrócić prawo do telewizji publicznej. Na końcu powiem tylko jedno a propos praworządności, bo wszyscy słyszeliście ten termin milion razy i on jest czasami może zbyt abstrakcyjny. Tu chodzi o podstawowe nasze wolności. Donald mówił o tym, żeby się państwo nie wtrącało w nasze życie. Ale jak można być wolnym człowiekiem, jak próbują nas indoktrynować w szkołach? Jak można być wolnym człowiekiem, jeżeli prokuratura jest totalnie upartyjniona i już dzisiaj Kaczyński zapowiada, że nie, że oni się wycofają z tej reformy, jakby nie daj Boże wygrali wybory, tylko oni dalej będą dociskali sądy i próbowali je upolityczniać. Jak się możemy czuć bezpiecznie, jeżeli ktoś coś takiego proponuje? Jak się możemy czuć bezpiecznie, jeżeli będą nam próbowali zabrać prawo do informacji, jeżeli będą tylko i wyłącznie próbowali oszukiwać i dokrynować? Jak można się czuć bezpiecznie, jeżeli ktoś próbuje wpływać na wybory i w otwarty sposób o tym mówi? Słyszeliście to zdanie z moich ust 100 razy, ale ja je powtórzę. No, znamy Polki i Polaków. Czy to jest możliwe, żeby w jednej komisji wyborczej 100% osób głosowało w ten sam sposób? No przecież to jest niemożliwe, więc oni już to robili, a teraz się szykują na większą skalę. Dlatego trzeba pilnować wyborów. I też, jeżeli jeszcze ktokolwiek z was się nie zapisał do tej akcji, którą prowadzi Sławek Nitras, zapisujcie się, bo trzeba im patrzeć na ręce. I to jest praworządność. Praworządność to nie jest abstrakcja. To jest odpowiedź na pytanie, czy my będziemy wolnymi obywatelkami i obywatelami, czy też nie.
Bardzo bym chciał, żeby istniał taki mechanizm do zastosowania wszędzie, który po wdrożeniu gwarantuje, że demokracja, standardy, wolność, prawa człowieka są nienaruszalne. Ale to jest iluzja. Tak jak nie ma takiego mechanizmu, który po uporządkowaniu ogrodu, że się wciska guzik i ten ogród zawsze już jest uporządkowany po wciśnięciu guzika. Demokracja to jest bardzo trudna i wymagająca uprawa. Ona wymaga pieczołowitości, a w chwilach zagrożenia także waleczności tych, którzy w demokracji widzą wartość. Demokracja sama się nie obroni ani przez zapisy konstytucyjne, ani przez zapisane prawa, ani przez rady etyki mediów. Jak widzicie, nawet niezależne sądy mogą być bardzo szybko uzależnione od władzy i też nie mają gwarancji, nie dają gwarancji tych standardów demokratycznych, jeśli ludziom na demokracji przestaje zależeć. Nie ma innej gwarancji. Nie ma innego mechanizmu obrony demokracji niż nieustanna czujność i gotowość do pracy codziennej na rzecz utrzymania demokracji obywateli. W Związku Radzieckim konstytucja miała tyle pięknych zapisów demokratycznych, żebyście w życiu nie uwierzyli. Stalin osobiście wymyślał te zapisy. Ale co tam sięgasz do historii? Wiecie, jak się nazywa najbardziej zamordystyczna partia w Unii Europejskiej? Mam wam przypomnieć. Prawo i Sprawiedliwość. I na pewno ma zapisane w swoich programach, statutach dziesiątki mechanizmów na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. I nie powiem, co można z tymi papierami zrobić. Też bym nie ryzykował na niczyim miejscu. Bez także waszej codziennej właśnie tej czujności demokracja nie przetrwa. To nie jest tylko kwestia Polski, tak jest wszędzie na świecie. Dlatego i zawsze wszystkich o to błagam, bo to pytanie często pada na spotkaniach. Nie miejcie tego typu oczekiwań od żadnych polityków. To nie chodzi o moją wygodę. Nie wierzcie żadnym politykom, którzy wam powiedzą, a my wprowadzimy takie mechanizmy, że już nie będzie żadnego zagrożenia. Jak w to uwierzycie, to dopiero będzie zagrożenie. Jeśli uwierzycie, że coś abstrakcyjnego może wam jakby, może was zwolnić z obowiązku tej czujności i opieki nad demokracją. Tej demokracji też trzeba codziennie używać. Trzeba chcieć z niej korzystać. Poprzez taką aktywność, to Rafał już mówił, o NGO-sach, choćby o kontroli wyborów. No o generalnie takiej publicznej aktywności na rzecz wspólnoty. Inaczej obumrze. I nie ma takiego kraju na świecie, który by nie miał tego ryzyka. Nawet najstarsze demokracje po jakimś czasie się wywracają, jeśli ludzie się odwracają plecami, machają rękami albo przestają się tym w ogóle interesować. Także błagam, ja też w prawie już raz to pytanie miałem i zapomniałem rzeczywiście sprawdzić, na czym polega problem psychologów i możliwości wypełniania recept przez psychologów klinicznych, ale to obaj mamy coś do uzupełnienia w takim razie, do zrobienia. TVP Info, tylko jedno zdanie wam powiem. Mało kto zdaje sobie sprawę, bo chyba na razie nikt tego głośno i wprost nie powiedział. Praktyka mediów rządowych pisowskich, to co robią codziennie, to jest nie tylko łamanie zasad przyzwoitości, to nie tylko jest obrażanie demokracji czy kłamstwo, permanentne, lejące się od rana do wieczora kłamstwo, to są też działania o charakterze przestępczym. Mamy i w Konstytucji, i w ustawach, i w szczegółowych przepisach dotyczących mediów publicznych zobowiązania urzędników i pracowników mediów publicznych, które przez nich są nieustannie od rana do wieczora łamane. Oni prowadząc tak, jak prowadzą te media publiczne, łamią każdego dnia prawo, począwszy od Konstytucji. To nie jest tylko problem zmian w telewizji publicznej, likwidacji tej gadzinówki, jaką jest TVP Info. To jest także część rozliczeń i prawnej, a wobec niektórych karnej odpowiedzialności za to, co zrobili z mediami publicznymi.
Przechodzimy do kolejnej serii pytań. Trzy pytania kolejne.
Panie premierze, tutaj. Ja mam pytanie o polską giełdę. WIG20 osiągnął swój szczyt w 2007 roku, mając 3800 punktów. Dziś, pomimo upływu kilkunastu lat i inflacji, ma tych punktów 2000. Mniejszościowi akcjonariusze, którzy kupują akcje spółek Skarbu Państwa, są nieustannie rolowani jakimiś głupimi decyzjami na promocję, na sponsoring, w tym jakieś podatki od nadmiarowych zysków, tak jak w przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Kiedyś powiedział pan, że zlikwidował pan OFE między innymi dlatego, że zyski generowane przez OFE były niewspółmierne do tego, ile brano za zarządzanie, bowiem właśnie wynika to głównie ze słabości naszej giełdy. Więc kończąc, chciałbym zapytać, jaki Platforma Obywatelska ma pomysł na to, żeby rozwijać polską giełdę i żeby tam szły pieniądze, ponieważ dzisiaj mamy sytuację, że ustawiamy się w kolejce po mieszkania i często z tymi, którzy kupują kolejne mieszkania, czwarte, piąte, szóste, bo nie mają gdzie lokować swoich pieniędzy, przez co nam podnoszą ceny, kiedy chcemy kupić to pierwsze mieszkanie. Dziękuję.
Kolejne pytanie.
Teraz mamy presję, żeby dawać kasę i nie ma raczej szans na przeforsowanie dodatkowych lat pracy. Panie przewodniczący, jakiego charakteru będą decyzje w przypadku wygrania wyborów? Czy będzie to twarda polityka, czy jednak nie jesteśmy gotowi na tego typu trudne decyzje? Bo tutaj mam na myśli na przykład z mojego punktu widzenia, czy punktu widzenia naszego pokolenia, jak mniemam, decyzja o podwyższeniu wieku emerytalnego była dobrą, odważną i odpowiedzialną decyzją. Rzekłabym najważniejszą w ówczesnym rządzie, decyzją o wiemy jakim skutku. Inne reformy o takiej wadze i skali nastąpiły w moich oczach podczas rządów pana premiera Jerzego Buzka, których też konsekwencje znamy. Co nas czeka?
I ostatnie pytanie w tej serii.
Dzień dobry panie przewodniczący, nazywam się Rafał Rzepka, jestem obywatelem polskim narodowości śląskiej. Ja mam precyzyjne i konkretne pytania. My na Śląsku lubimy konkrety. 27 lipca tego roku za pośrednictwem jednego z posłów demokratycznej opozycji złożyłem 12-stronnicowy projekt modyfikujący ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych, gdzie poprzez tą modyfikację uznana zostałaby największa w tej chwili nieuznawana mniejszość etniczna w Polsce, czyli mniejszość śląska. Projekt uzyskał już druk sejmowy i będzie kontynuowany w Sejmie przyszłej kadencji, więc prawdopodobnie po wygranej opozycji będzie po prostu jeden z projektów, nad którym będzie pan, zakładając, że oczywiście będzie pan miał mandat, na którym będzie pan głosował. Moje pytanie jest bardzo krótkie. Tak czy nie jest pan za uznaniem Ślązaków za mniejszość etniczną? Dziękuję.
Dzięki bardzo i proszę bardzo.
Y, Pani dotknęła fundamentalnego dylematu każdego rządzącego, jeśli ma przyzwoitość tą wewnętrzną. Czy podejmować decyzje, o których z góry wie, że mogą oznaczać koniec jego kariery? Tak było z podniesieniem wieku emerytalnego. Ja staram się być zawsze pragmatykiem. Ja generalnie bardzo nie lubię polityki, która polega na manifestowaniu swoich poglądów i kompletnym braku sprawczości. Jeśli chodzi o podniesienie wieku emerytalnego, no, pytanie też było dotyczące błędów z przeszłości. Ja jestem zły na siebie. Podjąłem decyzję, ale ją źle przygotowałem. Między innymi to wrażenie przymusu, nawet nie wrażenie, to był w jakimś sensie przymus, spowodowało, że ludzie naprawdę uwierzyli w to, że natychmiast będą musieli pracować do śmierci. To był chyba jeden z powodów, dla których PiS-owi było łatwo zbudować propagandę taką, że my nieludzcy, a oni bardzo tacy prospołeczni. I w sumie jaki efekt uzyskałem? Być może pomogłem PiS-owi w cudzysłowie wygrać wybory, a wiek został cofnięty. Czyli efekt jest podwójnie negatywny. Trzeba robić rzeczy w taki sposób, które nie są politycznym samobójstwem, mają szansę przetrwać i trzeba umieć budować akceptację społeczną dla decyzji. W przypadku wieku emerytalnego można było zrobić coś, co zrobiliśmy w dużej mierze przy reformie OFE. To znaczy wytłumaczyć ludziom i dać im dobrowolność decyzji, ale wytłumaczyć ten oczywisty mechanizm. Im dłużej pracujesz, tym wyraźnie wyższa jest twoja emerytura. I być może trzeba było postawić jednak na dobrowolność tej decyzji i równocześnie maksymalną edukację. Może efekt byłby podwójnie lepszy. To znaczy może coraz więcej ludzi decydowałoby się na aktywność zawodową dłuższą, a PiS by nie rządził. Z tym OFE tylko tak na marginesie znacie to powiedzenie, że Austria to jest mistrz PR-u, bo wmówiła światu, że Hitler był Niemcem, a Beethoven Austriakiem. To PiS w sprawie OFE tak zrobił. PiS chciał radykalnej likwidacji OFE, kiedy byłem premierem. A my tak naprawdę zostawiliśmy ludziom wtedy swobodę wyboru. PiS wmówił ludziom, że my te pieniądze z OFE zabraliśmy ludziom, a my przenieśliśmy te pieniądze z konta ofowskiego na subkonto każdego indywidualnego uczestnika ZUS-u. A po latach w dodatku się okazało, że te pieniądze, które są na subkontach ZUS-owskich, waszych wszystkich, są dużo bezpieczniejsze niż byłyby wtedy, gdyby zostały w OFE. Ale przegraliśmy kompletnie wojnę propagandową wokół OFE. Usłyszałem w pana głosie troskę inwestora giełdowego. Ja tu nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o samo inwestowanie. Natomiast ja nie mam żadnych wątpliwości, które decyzje i które działania PiS-u spowodowały utratę wartości, to czasami miażdżącą wręcz spółek Skarbu Państwa na giełdzie. Ja byłem bardzo sceptyczny i jestem nadal sceptyczny wobec takich mechanizmów jak OFE, to znaczy, żeby budować jakiś system na przykład społeczny, który wyciąga od ludzi pieniądze po to, żeby one trafiały na giełdę, bo bardzo często, tak jak w przypadku OFE, okazywało się, że to obarcza dużym ryzykiem później płatności emerytalne. Z tego, no, wyobraźcie sobie, gdybyście byli tylko w OFE i państwo by decydowało o tym, gdzie te pieniądze są lokowane i na giełdę, jakbyście byli stratni jako przyszli emeryci. Więc ja tutaj takiej prostej rady nie dam. Ja wiem, że trzeba tak dbać o spółki Skarbu Państwa, żeby te spółki, żeby także akcjonariusze byli zadowoleni z ich kondycji, a nie je rujnować czy dołować, tak jak oni to zrobili z PKP Cargo na przykład. No to jest jeden z najbardziej takich ekstremalnych przypadków nieudolnego zarządzania i rujnowania wartości firmy, która zależy od polityki państwowej. Ja czuję się dość kompetentny, jeśli chodzi o kwestie etniczności i narodowości, ze względu na długoletnią walkę o uznanie odrębności etnicznej kaszubskiej i języka regionalnego kaszubskiego. Jest ta dyskretna, ale istotna różnica z punktu widzenia całego państwa, czy mówimy o mniejszości etnicznej, czy mniejszości narodowej. Moja rada jako Kaszeby i Polaka, i Europejczyka byłaby taka, żeby skutecznie zawalczyć o prawa, jakie mają mniejszości etniczne, także dla wspólnoty śląskiej. I żeby nie mówić o mniejszości narodowej, bo to może być bardzo przeciwskuteczne i raczej może zakończyć się stratami z punktu widzenia interesów etnicznej wspólnoty śląskiej. To taka uwaga semantyczna jakby, ale ona ma znaczenie polityczne. Nie ma żadnej szansy i nie będzie w przyszłości szansy na tworzenie kategorii mniejszości narodowych z istniejących mniejszości etnicznych. Natomiast prawa wypływające z faktu, że ktoś jest wspólnotą etniczną, jak najbardziej tak, więc jednoznacznie będę za tym.
Dzięki bardzo. Chciałem ostatnie dwa pytania do panów, krótkie i krótkie odpowiedzi poprosimy.
Dzień dobry, panie premierze. Nazywam się Iwona, również pochodzę ze Śląska, także zależy mi na krótkich i konkretnych odpowiedziach. Niemniej jednak jestem też studentką Uniwersytetu Opolskiego i moje pytanie brzmi, kiedy i czy ustawa o zawodzie psychologa będzie w tej grupie 100 projektów, które zrealizuje pan po wygranych wyborach przez te pierwsze 100 dni?
I ostatnie pytanie.
Dzień dobry, panie przewodniczący. Tutaj pan prezydent wspomniał, że fajnie być samorządowcem, bo zmienia się rzeczywistość. Ja sam jestem samorządowcem i mam pytanie, co zamierza pan zrobić dla samorządów, bo dziś spotykamy się z kartonowymi tabliczkami i zmniejszeniem subwencji. Warszawa jeszcze sobie poradzi, bo ma dość duże dochody, ale małe miejscowości już nie bardzo. I co państwo chcą zrobić, żeby te samorządy naprawdę miały siłę, bo życie zaczyna się w samorządach.
Dziękuję ci bardzo.
Dzięki bardzo.
Słuchajcie, o jaką ustawę zawodu psychologa chodzi? Bo zawód psychologa jest regulowany przepisami także mocą ustawy.
Ustawa powstała jak najbardziej, natomiast nie weszła w życie, ponieważ nie zostały stworzone samorządy, które by przestrzegały tego, by ona była przestrzegana. Także zawód psychologa nie jest de facto tak nią regulowany. My wszyscy psychologowie ją znają, ale ona nie weszła w życie.
Okej, okay. Ja muszę to sprawdzić, bo ja sam uczestniczyłem jeszcze lata temu, jeszcze byłem senatorem, to z 15 lat temu, 20 i są dwie kwestie, samorządu korporacyjne i ustawowe opisywanie kategorii zawodowych takich jak psycholog. Czy chodzi o psychoterapeutów? O psychologów. Okej, okay, pozwoli pani, że później jakoś, no, nie chcę rzucać słów na wiatr i nie powiem pani w tej chwili, kiedy i jaka konkretna ustawa wejdzie w życie, ale bardzo chętnie zapoznam się z istotą problemu. Znaczy, jeśli chodzi o samorząd, panie prezydencie. Fajny zbieg okoliczności. Jutro z Rafałem Trzaskowskim. No, Rafał z oczywistych względów w podwójnej roli prezydenta Warszawy, wiceszefa Platformy. Jutro w rocznicę Solidarności w Gdańsku spotykamy się i ruch Tak dla Polski, czy część tego ruchu zgromadzi kilkuset samorządowców z całego kraju. My zobowiązaliśmy się jako Koalicja Obywatelska, podpisaliśmy zobowiązanie uroczyste, jeśli chodzi także o prawa finansowe samorządu, partycypację samorządu w podatkach, utrzymanie czy odbudowanie autentycznej autonomii samorządu. Bardzo trudno rozdzielić Koalicję Obywatelską od samorządu jako takiego. No to nie ma ambiwalencji w środku, znaczy on jest samorządowcem, ma autorytet pierwszego samorządowca Rzeczpospolitej, w tej chwili równocześnie jest liderem Platformy Obywatelskiej, więc my wszyscy jesteśmy z samorządu. Proszę nas naprawdę nie przekonywać do tego, że samorząd wymaga ochrony i odbudowy autentycznej autonomii. My ten spór z Kaczyńskim ja wiodę od 30 lat o samorządność. On nigdy nie ukrywał, w tym sensie był w cudzysłowie, ale uczciwy. On zawsze uważał, że państwo to jest władza centralna, że samorząd jest problemem, zarazą autonomia wojewódzka to w ogóle jest tragedia. Państwo ma być zbudowane hierarchicznie, on na czele i taka piramida, samorząd jest tylko problemem. Platforma Obywatelska powstawała dokładnie jako kontynuacja tej wielkiej wizji samorządu. Moja pierwsza praca to był... Myśmy zdecydowali w Gdańsku, żeby Tygodnik Solidarności, 81 rok, tuż przed stanem wojennym, który zaczął być wydawany w Gdańsku, niekomunistyczny, on się nazywał Tygodnik Samorządność. pierwszy polski premier po obaleniu komunizmu, Mazowiecki, zaczął swoje rządy de facto od wielkiej reformy samorządowej. Ta konfrontacja z PiS-em, z autorytarną władzą, z tymi takimi, z tym wschodnim rytem, jaki PiS prezentuje w polskiej polityce, to ten front przebiega także w prawie samorządu bardzo czytelnie. Ta władza jest z gruntu antysamorządowa, jak każda władza autorytarna. My jesteśmy ze swojej istoty, my się urodziliśmy samorządowcami i potrzebujemy waszego wsparcia, a nie negocjacji, bo jesteśmy po tej samej stronie.
Ale to ja dodam jedną bardzo ważną rzecz, dlatego że uważam, że sukces Polski na tle bardzo wielu państw regionu to również był bardzo silny samorząd i to, że decyzje zapadają blisko obywateli. To nas odróżnia od naprawdę tych państw, które sobie tak dobrze nie poradziły i dzięki tej reformie samorządowej, która została wprowadzona. I dzisiaj to, co robi PiS, i to jest dla mnie to jest jeden, znaczy wystarczający warunek, żeby iść na wybory. Znaczy oni chcą scentralizować państwo i chcą doprowadzić do modelu, w którym będą rozdawali pieniądze, które są wypracowane w danej gminie według czystych kryteriów politycznych. Ktoś, kto będzie grzeczny, to dostanie. Jeżeli dana gmina głosuje tak, jak powinna, to dostanie. Oni to już wprowadzają i są absolutnie zdeterminowani, żeby wykończyć samorząd. Oni mają tylko dzisiaj za dużo problemów, dlatego że przede wszystkim myślą o tym, jak się nachapać, w związku z tym nie mają czasu doprowadzić swoich wszystkich problemów, swoich wszystkich pomysłów do końca, ale to jest absolutnie ich najważniejszy priorytet, dlatego że Kaczyński nienawidzi wszystkiego, co niezależne. On nienawidzi sądów, on nienawidzi dziennikarzy, on nienawidzi niezależnie myślących nauczycieli i nienawidzi instytucji samorządu, bo ona jest blisko obywateli. I samorządowca można złapać na ulicy i zapytać o zdanie, a nie chronią go kordony policji. Więc to jest piekielnie istotne. Nie może być tak, żeby minister decydował o tym, jaka ma być, która ulica ma być wyremontowana albo gdzie zasadzić drzewa. Oni dokładnie do tego chcą doprowadzić. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która dotyczy naszej demokracji, bo to jest na serio podejmowanie decyzji blisko obywatelek i obywateli. I konkret jest, tak, dotyczący właśnie wyższego udziału, żeby w podatku PIT, po to, żeby zrekompensować te wszystkie zmiany podatkowe, które zostały wprowadzone. Słuchajcie, na końcu chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć, bo zawsze dziękowaliśmy wszystkim podczas tej ostatniej debaty, którzy przygotowali kampus. Akurat tak się złożyło, moim zdaniem nie przez przypadek, że mamy posiedzenie Sejmu PiS zarządził i to w jakiej sprawie? W sprawie, z której już się wycofał, już się wycofali z Lex Tusk. Już wiedzieli, że to jest sprawa przegrana, że to jest absolutny skandal, żeby próbować najpierw organizować jakąś czerezwyczajkę bolszewicką, która ma wpływać na polską politykę. Wycofali się rakiem, ale muszą robić spektakl i oczywiście wybrali sobie odpowiedni dzień, bo oni tacy dokładnie są. Niszczą demokrację i jeszcze palec do oka wszystkim wsadzą. Dlatego chciałem stąd pozdrowić moje koleżanki i koledzy, wszystkich, którzy są w tej chwili w Sejmie.
Wielkie brawa!
Chciałem pozdrowić tych większych, bardzo duża liczba z nich z Koalicji Obywatelskiej była tutaj na kampusie, ale szczególnie chciałem oczywiście pozdrowić Baśkę Nowacką, Agę Pomaskę, Kaszkę Lubnauer, Monikę Rosę, Czarka Tomczyka, Adama Szłapkę i Sławka Nitrasa. Tych wszystkich, bez których by nie było kampusu. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Ale największe brawa dla naszego gościa specjalnego, którego dzisiaj próbują tropić. I jeszcze usłyszycie mnóstwo manipulacji na ten temat, ale my się nie damy. Też dzięki wam. Donald Tusk!
I Rafał Trzaskowski! Wielkie brawa! Wielkie brawa! Premier Donald Tusk oraz prezydent Rafał Trzaskowski. Gość specjalny Kampus Polska Przyszłości, premier Donald Tusk. Zaraz będzie.